Kiedy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna i każdego dnia naszą granicę przekraczało od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy uchodźców z Ukrainy, premier Mateusz Morawiecki ewenement zaprosił liderów opozycji na naradę. Ledwo weszli do środka, a już na zewnątrz objawił się rzecznik rządu Piotr Müller, który poinformował dziennikarzy, że premier Mateusz Morawiecki złoży opozycji propozycję nie do odrzucenia, czyli propozycję zmiany ustawy zasadniczej w dwóch punktach. Po pierwsze, zmiana mająca umożliwić konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów. Po drugie, zmiana, która miałaby polegać na tym, by wydatki na obronność kraju nie były wyliczane do długu publicznego.
Niezbędne jest, aby Unia Europejska, ale również, żeby w polskim porządku prawnym zmodyfikować przepisy prawa i wyłączyć te wydatki finansowe z kwalifikowania ich do długu publicznego. Zresztą Polska jest jednym z nielicznych krajów w Europie, który w ogóle ma tego typu przepisy zamocowane w Konstytucji.
Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje opozycji do zmiany ustawy zasadniczej. Potrzebnych jest bowiem 307 szabel w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie, ale opozycja zareagowała na te propozycje mocno sceptycznie. Po pierwsze, te propozycje, które PiS przedstawił, albo nie wymagają zmiany ustawy zasadniczej, zdaniem liderów opozycji, albo są po prostu szkodliwe. Po drugie, trudno zmieniać konstytucję z kimś, kto ją notorycznie przez ostatnich 6 lat łamał i naruszał. No i wreszcie po trzecie, udział opozycji w procesie zmiany konstytucji wespół w zespół z Prawem i Sprawiedliwością mogłoby zostać wizerunkowo, symbolicznie potraktowane jako legitymacja udzielona przez opozycję rządom Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego opozycja nie ma ochoty poprzeć tejże propozycji i dać tego mandatu rządowi Mateusza Morawieckiego. Oczywiście Ryszard Terlecki mówi, że cały czas toczą się rozmowy z tą opozycją. Tu cytat: nieszczęśliwą, trudną, niepozbieraną, nieudolną. I mimo, że także opozycja jest szantażowana przez Prawo i Sprawiedliwość na zasadzie albo poprzecie te zmiany w ustawie zasadniczej, albo nie jesteście patriotami, to próżne nadzieje ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ten manewr raczej im się nie uda. Propozycja zmian w obowiązującej konstytucji zbiegła się z ćwierćwieczem jej obowiązywania. Zgromadzenie Narodowe przyjęło konstytucję 2 kwietnia 1997 roku. 451 głosów było za, 40 przeciw oraz 6 wstrzymujących się. Kościół apelował o jej odrzucenie w referendum. Ono się odbyło 25 maja i przy 42% frekwencji 52% głosujących opowiedziało się za wdrożeniem konstytucji w życie. I tak się właśnie stało. Opozycja o rocznicy pamiętała. Prawo i Sprawiedliwość nie. Nic dziwnego, od samego początku Prawu i Sprawiedliwości ta konstytucja się nie podobała. W 20. rocznicę jej obowiązywania Senat, wówczas marszałkiem był Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości, a PiS miał w Senacie większość, zorganizował konferencję poświęconą tej rocznicy. Wówczas podczas debaty Jarosław Kaczyński nazwał tę konstytucję postkomunistyczną. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że zawiera ona wiele elementów, które petryfikują system, który można w najczystszej postaci określić mianem postkomunistycznego.
Bliższa analiza tej konstytucji wskazuje na to, że można ją śmiało nazwać konstytucją postkomunistyczną. Zawierała ona w sobie bowiem wiele elementów, które petryfikowały istniejący układ społeczny, a ten istniejący układ społeczny był niczym innym jak właśnie postkomunizmem w najczystszym tego słowa znaczeniu.
Zresztą w 2009 roku Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło z własnym projektem zupełnie nowej konstytucji. 199 artykułów plus preambuła. Był to akt prawny skrojony pod urzędującego wówczas prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo dawał głowie państwa nadzwyczajne uprawnienia. Między innymi prezydent podług tego projektu konstytucji mógłby właściwie od ręki, bez żadnego konkretnego powodu, z dnia na dzień odwołać Sejm. Albo też prezydent mógł odmówić powołania premiera, czy nominowania ministra, gdyby, uwaga, zachodziło podejrzenie, że ów nie będzie przestrzegał prawa. Co jeszcze znalazło się w tym projekcie ustawy zasadniczej napisanym przez Prawo i Sprawiedliwość? Ano na przykład 3 odwołania do Boga w preambule. Na przykład konstytucyjny nakaz nauczania religii w szkołach. Władza nie miałaby już możliwości wprowadzania religii do szkół, ale obowiązek wprowadzenia religii do szkół. Małżeństwo, to podkreślano, to związek wyłączny kobiety i mężczyzny. Z kolei prawa i wolności obywatelskie według tego projektu mogły być ograniczane ze względu na dość enigmatyczne dobro wspólne. Rzecznik Praw Obywatelskich tracił na przykład możliwość zaskarżania ustaw do Trybunału Konstytucyjnego. Znikał przepis mówiący o równości kobiet i mężczyzn. Przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość jakoś się tym projektem nie chwaliło i go nie przypominało. Być może PiS uznał, że tego typu projekt, który kierował nas trochę w stronę państwa wyznaniowego, mógłby im wówczas zaszkodzić wizerunkowo. Oczywiście po wyborach 2015 roku PiS nie miał konstytucyjnej większości własnego projektu ustawy, nie mógł przeprowadzić przez parlament, ale zrobił co innego. Zaczął po prostu notorycznie łamać obowiązującą ustawę zasadniczą. Prawo i Sprawiedliwość naruszało konstytucję przy zmianach dokonywanych w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz podczas prac nad ustawą o ustroju sądów powszechnych. Także prezydent Andrzej Duda wielokrotnie naruszał ustawę zasadniczą. Na przykład wtedy, kiedy ułaskawił Mariusza Kamińskiego i jego kolegów. Albo wtedy, kiedy nie odebrał ślubowania od sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm poprzedniej kadencji. Albo wtedy, kiedy przyjął ślubowanie od tak zwanych sędziów dublerów. Zdaniem konstytucjonalistów Andrzej Duda sprzeniewierzył się także kilku artykułom Konstytucji. Artykuł 2 mówiący o zasadzie demokratycznego państwa prawa. Artykuł 7 traktujący o tym, że organy państwa działają na podstawie i w granicach prawa. Czy wreszcie artykuł 10 mówiący o trójpodziale władzy. Według niektórych Andrzej Duda sprzeniewierzył się także ślubowaniu prezydenckiemu, przysiędze, w której przecież padają słowa, że dochowa wierności Konstytucji. Jednocześnie to właśnie Andrzej Duda w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zaproponował społeczeństwu referendum konstytucyjne i jednym z najważniejszych pytań, które miało się pojawić w tymże referendum, a planowano ich 10, było pytanie o to, czy obywatele chcą zmiany obowiązującej konstytucji albo stworzenia nowej konstytucji, bądź też utrzymania bez zmian tej obowiązującej. Jednak Prawu i Sprawiedliwości ten pomysł Andrzeja Dudy nie przypadł do gustu i po prostu macierzysta partia Andrzejowi Dudzie ten pomysł w Senacie utrąciła i został z nim Andrzej Duda jak Himmelsbach z angielskim. Po 6 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości konstytucja leży podarta na strzępy. To opinia profesora Mirosława Wyrzykowskiego. Jego zdaniem nie ma takiego rozdziału, którego przepisy nie zostałyby w ostatnich latach naruszone. I oczywiście pojawia się ważne pytanie. Czy będąc w procesie przywracania praworządności po rządach Prawa i Sprawiedliwości, konieczne będzie stworzenie nowego aktu prawnego konstytucyjnego, czy też poprawienie tego, który obowiązuje i który był wielokrotnie naruszany. Niektórzy twierdzą, że taka nowa umowa społeczna, bo przecież konstytucja jest najważniejszą w państwie umową społeczną, pomogłaby wyznaczyć taki punkt zero dla ponownego startu naszej wspólnoty, mocno dzielonej za rządów Prawa i Sprawiedliwości na lepszy i gorszy sort. Inni twierdzą, że obecna konstytucja bardzo nam się udała i nie należy jej zmieniać. Potrzebne będą tylko korekty, żeby proces przywracania praworządności był prowadzony zgodnie z prawem, a nie poprzez łamanie jakichś artykułów, bo nie można naprawiać prawnego zła prawnym złem. Inni zwracają uwagę, że konieczne będzie odbudowanie instytucji, które Prawo i Sprawiedliwość niszczyło w trakcie swoich rządów i nadal to robi. Instytucje to podstawa każdego demokratycznego państwa. Jak pisał w kwietniu 1944 roku Michel Debré, wówczas członek francuskiego ruchu oporu, ale później francuski premier, doświadczenie uczy, że sukces wielkich polityk i mężów stanu zależy w dużej mierze od instytucji. Ale oczywiście te zagadnienia staną się nośne i pojawią się na agendzie dopiero wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość odda w Polsce władzę jakiejś innej sile politycznej.